Cześć, dzień dobry, tutaj Marta Wargin, a to jest mój podcast Wolne Przebiegi. Do słuchania wtedy, kiedy wydaje Ci się, że absolutnie nie masz na to czasu. Kiedy pieczesz jakieś pierniczki, kiedy biegasz na bieżni, kiedy stoisz w jakimś gigantycznym korku, wszędzie tam zachęcam Ciebie do tego, żebyś włączała mój podcast Wolne Przebiegi i zapraszała samorozwój i psychologię do swojej codzienności. A dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak się dogadać przy wigilijnym stole. Bardzo Ciebie na ten odcinek zapraszam. Słuchajcie, święta z założenia to jest taki czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Jest dobre jedzenie, dobre rozmowy, dobry czas pełen bliskości, uśmiechów, życzliwości, ale domyślam się, że nie dla wszystkich z nas święta kojarzą się właśnie z takim czasem budowania relacji i czasem budowania dobrych rodzinnych wspomnień. Bywa, że dla niektórych z nas jest to bardzo trudny czas, pełen komunikacyjnych wyzwań i wystawiania na próbę naszej umiejętności asertywnego wyznaczania granic. I ten odcinek podcastu powstaje po to, żeby te święta były inne niż zwykle, żebyśmy potrafili tym razem porozumieć się przy tym wigilijnym stole, żeby te święta to nie był dla nas czas, od którego będziemy potrzebować ucieczki. Jak się dogadać przy wigilijnym stole? Opowiem Ci mój pomysł na to, jak się porozumiewać przy wigilijnym stole albo w ogóle przy jakimkolwiek innym życiowym stole. Opowiem Ci właśnie w tym odcinku mojego podcastu. Sposób pierwszy. To jest coś, co powinniśmy zrobić w święta Bożego Narodzenia i tym czymś jest odpuszczanie. Powinniśmy odpuścić nasze oczekiwania, odpuścić nasze wyidealizowane życie, odpuścić to, żeby wszystko wychodziło nam tak, jak my chcemy. Odpuścić to, żeby życie było dokładnie takie, jak my chcemy. Zamiast oczekiwań, moim zdaniem, lepiej byłoby, gdybyśmy przyjmowali to wszystko, co będzie się działo i to wszystko, co się dzieje i szukali w tym powodów do wdzięczności. Bo to, co psuje nasze święta, bliskie relacje, dalekie podróże, świeże związki albo te już z długim stażem, to myślę, że są właśnie nasze oczekiwania. Że my mamy jakieś oczekiwania, że my się spodziewamy czegoś, że coś będzie takie, jak nam się wydaje. No i tak sobie marzymy i oczekujemy od innych, od życia, od siebie samych, że będzie tak, a nie inaczej i wiecie, jak zwykle to się kończy, nie? Ogromnym rozczarowaniem, ogromną frustracją, bo okazuje się, że życie i inni ludzie w tym życiu nie są tacy, jacy my chcielibyśmy, żeby oni byli. Kończymy wtedy wkurzeni, sfrustrowani. Chciałabym naprawdę, żebyśmy w te święta wyleczyli się z oczekiwań względem siebie, względem innych, żebyśmy zaczęli dostrzegać to, co naprawdę się dzieje i żebyśmy poszukali w tym, co się dzieje, dobra, piękna, powodów do wdzięczności. Pierwsza moja porada to jest brak oczekiwań. To jest szukanie powodów do wdzięczności w tym wszystkim, co będzie się działo. Zamiast wyłapywać coś, co jest niespójne z naszą wizją życia, poszukajmy czegoś, za co mogłybyśmy być wdzięczne. Bo jest takie fajne pytanie, słuchajcie, ja Wam o tym pewnie już mówiłam na Instagramie nieraz, ale powtórzę mimo wszystko w tym odcinku podcastu, że gdybyś dzisiaj obudził albo obudziła się tylko z tym, za co podziękowałaś wczoraj, to z czym byś się obudziła? I czy obudziłabyś się z czymkolwiek? To pytanie jest właśnie o tym, że my często nie potrafimy doceniać naszej teraźniejszości. Że gdzieś tak mocno zapętlamy się w tym, że wszystko nie jest takie, jakie my chcemy, żeby było. Tracimy z oczu to, co jest najważniejsze. Czyli to, co już teraz mamy. To, za co już teraz możemy być wdzięczne. To, o czym inni być może marzą. Pierwsza rada. Odpuść oczekiwania, zacznij doceniać i czuć wdzięczność względem tego, jakie jest Twoje życie. Drugą moją poradą jest to, że musimy sobie uświadomić, że jedyną osobą, na którą mamy wpływ, jesteśmy my sami. I ja wiem, że my byśmy bardzo chcieli i często nam się wydaje, że doskonałym pomysłem na jakieś takie nieprzyjemne komentarze kogoś z naszej rodziny jest wytłumaczenie tej osobie, jak my się czujemy. z tym nietaktownym komentarzem albo nietrafionym pytaniem. Nam się wydaje, że to będzie jak machnięcie czarodziejską różdżką, że wytłumaczymy drugiej osobie to, jak się czujemy w związku z tym niemiłym komentarzem i stanie się cud. Ta osoba to zrozumie, przestanie zadawać te głupie pytania i w ogóle jeszcze zacznie być katalizatorem zmian w rodzinie i zacznie tłumaczyć całej rodzinie, dlaczego nie warto jest właśnie takich głupich pytań czy głupich komentarzy mówić. No i ogólnie tak, nie chcę być pesymistką totalną, próbujmy, jasne, ale obawiam się, że my częściej zostaniemy z jeszcze większą frustracją, bo druga strona nas nie rozumie. A tak naprawdę, słuchajcie, to, o co wszystkim nam najbardziej w życiu chodzi, to o to, żebyśmy po pierwsze czuli się kochani, że dla kogoś jesteśmy ważni, że ktoś nas kocha, a druga rzecz, żeby ktoś nam powiedział, rozumiem, rozumiem Ciebie. Marta, rozumiem, że tak masz. Marta, rozumiem, że to jest dla Ciebie trudne. Marta, rozumiem, że nie chcesz o tym gadać. Marta, rozumiem, jak się z tym czujesz. Tego zrozumienia, tej jakiejś formy akceptacji bardzo nam w życiu potrzeba i o tą akceptację bardzo nam w życiu chodzi. Chcielibyśmy, żeby inni po prostu nas zaakceptowali i przyjęli takimi, jakimi jesteśmy. Bez tych głupich komentarzy i bez takiego mówienia, że a Ty taka przewrażliwiona jesteś, sobie nic nie można powiedzieć. Ale niestety musimy sobie uświadomić, słuchajcie, że nie zawsze mamy wpływ na to, jak zachowuje się druga osoba. Co więcej, myślę, że w 100% my nie mamy wpływu na zachowanie drugiej osoby. Jedyna osoba, na którą my możemy mieć realny wpływ, to jesteśmy my sami. Ja podczas moich warsztatów rozwojowych często mówię uczestniczkom, że my po warsztacie z na przykład lepszego zarządzania swoimi emocjami. My wracamy, słuchajcie, odmienione, prawda? Tu się nauczyłyśmy, jak sobie radzić z tymi emocjami. Poznałyśmy jakąś metodę SOR albo metodę mindfulness, RAIN i my wracamy do tej rzeczywistości, takie odmienione, nie? Że my nie chcemy już eskalować złością, nie? Że my nie chcemy doprowadzać jakiejś złości. No ale wiecie, o co chodzi, że jedyna zmiana, jaka się zadziała, to jest ta zmiana w nas. I my wracamy do tej samej beznadziejnej rzeczywistości, jaka była. No i my jesteśmy odmienione, ale może być tak, że zderzymy się ze ścianą. Bo te inne osoby, one najprawdopodobniej nie były na tym warsztacie z zarządzania emocjami, one nie wiedzą, jak rozwiązać ten konflikt i tak dalej. Dlatego warto jest, słuchajcie, uświadomić sobie, że naprawdę Ty jesteś jedyną osobą, którą możesz zmienić. I jeśli chcesz zmieniać osoby w Twoim otoczeniu, to serdecznie Ci odradzam. I mówię to w dobrej wierze. Bardzo chciałabym, żebyś nie czuła frustracji. Po prostu wiem, że najprawdopodobniej się to nie uda. Znaczy tak, pewnie, Gandhi mówi, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie i próbuj, swoim przykładem pokazuj innym, jak powinni się w jakiejś sytuacji zachować. Czyli pierwszą poradą było to, żebyśmy zrezygnowały ze swoich oczekiwań, a druga rzecz to, żebyśmy uświadomiły sobie, że nie na wszystko mamy wpływ i że jedyną osobą, której zachowanie możemy zmienić, jesteśmy my same. Trzecia rzecz to jest asertywność. Bądź asertywna. Skorzystaj z asertywnego komunikatu. Skorzystaj z tak zwanego non-violent communication, czyli porozumienia bez przemocy. Bo to, co jest od Ciebie zależne, to jest właśnie Twoja reakcja. To jest to, jak Ty się zachowasz w danej sytuacji. To jest to, co Ty powiesz, kiedy znowu ktoś będzie kierował jakieś kąśliwe komentarze w Twoją stronę. Ja nie jestem zwolenniczką tego, żebyśmy milczały na pewne rzeczy i udawały, że nic się nie dzieje. Nie jestem obojętna na jakąś formę krzywdy, która się nam dzieje, nawet na takim poziomie psychicznym. Więc bardzo zachęcam nas do tego, żebyśmy zaczęły asertywnie się komunikować i asertywnie się wyrażać. Tylko jak to zrobić? Jak nauczyć się asertywności? Jak nauczyć się komunikować to, jak się czuję z daną sytuacją, która się zadziała, z danym komentarzem, z danym pytaniem nieprzyjemnym, niemiłym, nietaktownym i czego ja potrzebuję w związku z tym. No to skorzystajmy z porozumienia bez przemocy, którego twórcą tego NVC, czyli Nonviolent Communication, jest Marshall Rosenberg. I Marshall Rosenberg mówi, że my w komunikacji, czy ludzie w ogóle w komunikowaniu się ze sobą, mogą zachowywać się albo jak szakal, albo jak żyrafa. Nie trudno się domyśleć, że komunikowanie się w stylu szakala nie jest najbardziej efektywną formą komunikacji z innymi ludźmi. Dlaczego? Bo szakal to jest drapieżnik. I szakal absolutnie nie dąży do zgody, tylko dąży do tego, żeby wyszło na jego za wszelką cenę. I szakal to jest taki język pełen niezrozumienia drugiej strony, to jest język pełen przemocy takiej słownej. I szakal robi w komunikacji takie rzeczy jak na przykład etykietowanie, takie jak używanie tak zwanych wielkich kwantyfikatorów, czyli ty zawsze, ty nigdy, wy wszyscy, wciąż. Czyli takie uogólnianie różnych sytuacji. Szakal też bardzo często zniekształca intencje ludzi i widzi zło tam, gdzie ktoś ma neutralną intencję. On od razu zakłada, że ludzie chcą w życiu raczej źle dla innych, niżeli dobrze. I szakal też, słuchajcie, on sprawia, żebyśmy stawały się takie coraz mniejsze, takie wiecie, hasła w stylu, no ja nie wiem, moje dziecko by się nigdy tak nie zachowało, nie? Albo coś takiego. Takie po prostu totalne ocenienie drugiej osoby i porównanie do kogoś jeszcze. To właśnie robi szakal w komunikacji. On bardzo często też stosuje taką strategię, że robiąc to wszystko, czyli etykietując, czyli używając tych wielkich kwantyfikatorów, czyli zniekształcając te intencje, czy porównując do innych i oceniając nas, on chce nas wpędzić albo w takie zawstydzenie się jakąś sytuacją, a nie wiem, czy wiecie, ale wstyd jest bardzo demotywującą emocją. Kiedy my czujemy wstyd, to my mamy ochotę się zapaść pod ziemię. Nie mu po prostu zależy na tym, żeby nas zawstydzić, albo żeby sprawić, że będziemy miały jakieś wyrzuty sumienia, czyli doświadczymy poczucia winy. Z kolei poczucie winy jest taką bardziej produktywną emocją, powiedzmy, dlatego że poczucie winy nas motywuje do działania, motywuje do tego, żeby naprawić jakieś błędy. Więc z dwojga złego, no to tam sobie sami dopowiedzcie, co lepiej czuć, ale rzeczywiście szakal robi jedno i drugie, czyli i nas zawstydza i sprawia, że my czujemy wyrzuty sumienia, czyli czujemy się winne. Ale, mili Państwo, my nie musimy być jak szakal w komunikacji z drugim człowiekiem, bo my możemy też stać się żyrafą. Żyrafa, tak jak szakal był drapieżnikiem, tak żyrafa, okej, ma najdłuższą szyję, to jest fakt, to dzieci jakby w żłobku pewnie nawet wiedzą, ale nie wiem, czy wiecie, że żyrafa chyba to jest ssak, który ma największe serce. Jeśli słyszą mnie tutaj jacyś biolodzy i słyszycie, że to jest nieprawda, to zakomunikujcie mi to, bo nie zdaję sobie z tego sprawy, dlatego tak mówię, że ma największe serce, tak mi się z mojego researchu tak mi wynika. Więc słuchajcie, żyrafa nie dość, że widzi wszystko z takiej szerszej perspektywy, to też potrafi przyjąć perspektywę drugiej strony, spróbować tą drugą stronę zrozumieć i okazać jej, dzięki temu, że ma tak duże serce, trochę empatii. Czyli lepiej jest być w komunikacji żyrafą, czyli taką empatyczną osobą. Osobą, która widzi jakąś sytuację z różnych perspektyw. I co robi, słuchajcie, żyrafa w komunikacji? Nazywa fakty. Nie nazywa interpretacji swoich faktów, tylko nazywa konkret, jakiś fakt. Ona też bardzo często używa komunikatów ja, czyli jak ona się czuje w związku z tym, co się dzieje, a nie, że ty zawsze, ty nigdy, tak jak to miał w zwyczaju szakal robić. I też żyrafa, ona nie lubi owijania w bawełnę. Ona mówi konkret, tak? Czyli żyrafa ma w sobie ogromną odwagę, żeby nazwać takie konkretne działanie, które chcielibyśmy, żeby ktoś zrobił inaczej. I jeśli brzmi to Tobie dobrze i chciałabyś spróbować w te święta być raczej żyrafą niżeli szakalem, to Marshall Rosenberg proponuje takie 4 kroki, które powinniśmy zrobić, żeby właśnie w taki język pełen empatii zacząć się komunikować. Jak sformułować taki empatyczny komunikat w 4 krokach? Pierwszy krok to jest nazwanie faktów, czyli nazywasz konkret, który miał miejsce. Nie mówisz, że ty zawsze się spóźniasz na spotkanie ze mną, tylko mówisz na przykład, spóźniłeś się 10 minut na umówione spotkanie. Nazywasz konkret. Jeśli ta osoba serio spóźniła się 10 minut, to nazwij to, że 10 minut, że tyle ta osoba się spóźniła. Czyli pierwszy krok, nazwanie konkretu, konkretnego faktu, który miał miejsce. Drugi krok to jest nazwanie swoich uczuć, wyrażenie swoich uczuć, zakomunikowanie swoich uczuć, swoich emocji. Czyli opowiedz drugiej osobie, jak ty się z tym czujesz. Ale nie, że czuję się nieszanowana. To nie jest efektywna forma komunikowania uczuć. Tylko na przykład, jest mi przykro, czuję złość, jestem wkurzona. Zauważcie, że czuję się nieszanowana już znowu jest jakąś formą interpretacji. My interpretujemy, że ktoś się spóźnia, bo nas nie szanuje. Pierwsze. Nazywamy fakty, drugie, nazywamy swoje emocje, swoje uczucia w związku z tym. Później odnosimy się do tego, co w związku z tym potrzebujemy. Na przykład, potrzebuję, żebyś poinformowała mnie, że spóźnisz się na umówione spotkanie. Albo potrzebuję wiedzieć wcześniej, że spóźnisz się na umówione spotkanie. Czyli odnosimy się do naszych potrzeb. Marshall Rosenberg w ogóle kładł ogromny nacisk na potrzeby, że słuchajcie, emocje są wyrazem naszych zaspokojonych albo niezaspokojonych potrzeb. I warto jest zapoznać się z tym, jakie w ogóle my możemy mieć w życiu potrzeby. Poza takimi 5 podstawowymi potrzebami, o których taki inny mówił psycholog Abraham Maslow, który był związany z psychologią humanistyczną, on mówił, że ludzie mają takie potrzeby jak potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku i uznania i samorealizacji. Ale tych potrzeb jest dużo, dużo więcej. Zachęcam Ciebie do tego, żebyś wpisała w Google potrzeby Marshall Rosenberg i na pewno wyskoczy Tobie list bardzo wielu potrzeb. Wczytaj się w nią i zobacz, czego w ogóle ty możesz potrzebować. Bo często uczucia, które się w nas pojawiają, właśnie są formą tego, że jakieś nasze potrzeby są niezaopiekowane wystarczająco albo są właśnie zaopiekowane. Bo my możemy czuć złość, kiedy na przykład nasza potrzeba tego, żeby inni szanowali nasze granice prywatności i nie wypytywali nas o dzieci, na przykład podczas wigilijnej kolacji, została przekroczona. I wtedy może się w nas pojawiać złość, tak? Czyli ta potrzeba takiego poszanowania naszej intymności nie została w tym momencie zaspokojona. I dlatego ta złość może się pojawić. No dobra, czyli słuchajcie, te 3 kroki wciąż powtarzam, bo uważam, że im więcej coś powtórzę, tym mam nadzieję łatwiej będzie nam to zrozumieć. Pierwsze, nazywamy konkretny fakt, który się wydarzył. Drugie, nazywamy uczucie. Kolejny krok to jest nazwanie potrzeby. Ostatnia rzecz to jest wyrażenie jakiegoś oczekiwania, sformułowanie jakiejś prośby względem drugiej strony. Na przykład proszę Cię następnym razem, daj mi znać wcześniej, że się spóźnisz. Ale musimy pamiętać jedną ważną rzecz związaną z asertywnością. Jaka jest złota zasada asertywności? Asertywność zakłada równość, co oznacza, że jesteśmy na tej samej pozycji i tak jak ja mogę Ciebie poprosić o coś i Ty możesz się zgodzić na to lub odmówić mi, tak samo Ty możesz mnie o coś poprosić i ja mogę się na to zgodzić albo mogę Tobie tego odmówić. Tak trudno jest nam być asertywnym, bo my nie rozumiemy tego, że jesteśmy na równi, że nie ma tutaj lepszych i gorszych, że nie jest się bardziej ważnym albo mniej ważnym, bo ma się więcej lat albo mniej lat, tylko że jesteśmy na równi, na tej samej pozycji. Dlatego bardzo często tak trudno jest nam tą komunikację asertywną wdrożyć w życie, bo ludzie wtedy zaczynają, wiecie, robić te różne swoje dziwne rzeczy w stylu obrażanie się i mówienia, co ty tak, nie mów mi tak i tak dalej, co ty taka przewrażliwiona jesteś, nie? Okej, słuchajcie, czyli podsumowując, bycie asertywnym to jest mówienie jak żyrafa. To jest mówienie językiem pełnym empatii, pełnym współczucia, pełnym zrozumienia. To jest nazywanie faktów, uczuć, jakichś potrzeb zaspokojonych lub niezaspokojonych i formułowanie konkretnego oczekiwania czy prośby względem drugiej osoby. I też słuchajcie, taki już 4, bonusowa rzecz, taki dodatek, 4 moja porada, jak się dogadać przy wigilijnym stole. Słuchajcie, stwórzcie listę tematów zakazanych. Zazwyczaj rodziny różnią rozmowy o polityce, zazwyczaj rodziny różnią rozmowy o pieniądzach. Spróbujmy tego dnia akurat tych dwóch tematów nie poruszać. Jest tyle innych dni w ciągu roku, kiedy możemy się tam pokłócić o takie tematy, czy pospierać w jakiś sposób, mam nadzieję bardzo produktywny, bo słuchajcie, kłótnie bywają bardzo rozwojowe również dla relacji. I warto jest gdzieś tam, kiedy te nieporozumienia się pojawiają, bo to pomaga nam jeszcze lepiej się zrozumieć, jeszcze lepiej, no po prostu to nas sprawia, że stajemy się coraz sobie bliżsi, jeśli umiemy się efektywnie w tej kłótni, w tej sprzeczce zachować, ale to może temat na inny odcinek, więc słuchajcie, to jest czwarta moja porada, czyli stwórzmy taką listę tematów zakazanych i spróbujmy nie poruszać tych tematów, a kiedy ktoś będzie próbował poruszyć jakiś temat, to powiedzmy, a może zaśpiewajmy teraz kolędę, a może komuś jeszcze tamtego makowca albo pierniczka, bo słuchajcie, tutaj takie ładne te pierniczki zrobiłam w tym roku. No, i to chyba byłoby na tyle ode mnie. Czyli tak, podsumowując moje porady, jak się dogadać przy wigilijnym stole, to przede wszystkim odpuścić oczekiwania, że będzie idealnie. Druga rzecz to uświadomić sobie, że jedyną osobą, na którą mamy bezpośredni wpływ, jesteśmy my sami. Trzecia rzecz to jest komunikować się w sposób asertywny, używając języka żyrafy według porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. No i czwarta rzecz, stworzyć listę tematów zakazanych i spróbować się ich po prostu wystrzegać podczas tej wigilijnej wieczerzy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka. Jeśli nie słyszelibyśmy się już, nie słyszałybyśmy się już przed świętami, to życzę Wam, żebyście się dogadali w te święta przy wigilijnym stole i przez wszystkie inne 364 dni, czy 365 dni, bo chyba teraz będzie rok, gdzie luty będzie miał 29 dni, jeśli dobrze myślę, żebyśmy przez te pozostałe 300 ponad dni w roku też potrafili się dogadać z naszymi najbliższymi, bo jak to mówił ksiądz Kaczkowski, w życiu najważniejsze są relacje. Nie zapominajmy o tym i nie traćmy dbania o te relacje z oczu, pomimo jakichś ewentualnych przeciwności. Trzymajcie się ciepło, dogadujcie się przy wigilijnym stole i zachowajcie spokój. Miejcie się najlepiej. Pa!